przed mikrofonem Grzegorz Gil. Czas na kolejną odsłonę programu GPS. Globalny punkt spojrzenia to audycja, w której szukamy orientacji wśród problemów i wyzwań współczesnego świata. Globalny punkt spojrzenia to audycja o przenikaniu się tego, co globalne, z lokalnym i na odwrót. Razem z moimi gośćmi spoglądamy na punkty styczne, sporne i zapalne w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje. Zapraszam serdecznie, drodzy Państwo, przy asyście Piotra Wierzchonia w ten czwartkowy wieczór, w ten też czas na Spotify, jeśli ktoś z Państwa wybiera ten podcast. Podcast o przenikaniu się lokalnego z globalnym. Dziś wyjątkowo to przenikanie będzie bardzo namacalne, bo porozmawiamy, drodzy Państwo, o narkobiznesie. Kilka tygodni temu z radością przyjąłem obietnicę od naszego gościa, pani doktor Joanny Gocłowskiej-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego, którą w tym momencie już serdecznie witam po raz kolejny w GPS. Dobry wieczór, Jasiu. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór. Bardzo się cieszę na taki temat i z przyjemnością tutaj dołączam po raz kolejny. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Drodzy Państwo, z radością przyjąłem propozycję pani doktor Joanny, która zadeklarowała, że tu myśli jej, wydaje się jej, że może być to interesujący odcinek. Dziś ten odcinek realizujemy zatem wspólnie i będzie on przeplatany muzyką utrzymaną w konwencji temat. Absolutnie nie jest to żadne lokowanie produktu, proszę tego do siebie nie brać. Ja też chcę zastosować swoistą szczepionkę na wypadek, gdyby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała jakieś niecne zamiary i chciała tutaj kogokolwiek z nas krytykować i zawołać do tablicy. Rozmawiamy o strukturach, o procederach, mniej o substancjach, o narkobiznesie i dodam od siebie i narkopolityce w Ameryce Łacińskiej. Zatem dziś cztery odcinki. Drodzy Państwo, trochę prowokując, gdyby wyjąć narkobiznes z krajobrazu wielu państw latynoamerykańskich, być może zostałaby w nich tylko pustynia. Takie wprowadzenie ma uświadomić nam miejsce, rolę, jaką w społeczeństwach i kulturach latynoskich zajmuje gospodarka narkotykowa. Kartele, bo o nich dzisiaj będziemy rozmawiać w kontekście tego, jak wpływają na społeczeństwo, na państwa. Zaczniemy od rzeczy w pierwszym odcinku, w pierwszej części absolutnie fundamentalnej, to znaczy porozmawiamy o narkotykach, o tym, jak znalazły się w ogóle w Ameryce Łacińskiej, może wcale nie musiały się tam znajdować. Chwilę po 22:30 w drugiej części narkobiznes, geneza narkobiznesu. Wydaje się, że Ameryka Łacińska to bardzo żyzny grunt dla tego rodzaju struktur. Z panią doktor zastanowimy się wspólnie, z czego ta atrakcyjność wynika. Chwilę po 23:00 plata o plomo, czyli srebro lub ołów, dwa metale przez pryzmat metaliczny popatrzymy na funkcjonowanie karteli, by w ostatniej części, chwilę przed północą, zastanowić się, czy istnieje coś w rodzaju narkopolityki. No właśnie, narkobiznes okej, ale narkopolityka, wydaje mi się, że co jak co, ale pani doktor doskonale się w tej sprawie orientuje. Drodzy Państwo, narkotyki, od tego rozpoczynamy. Można byłoby oczywiście charakteryzować narkotyki przez wzór chemiczny tych specyficznych alkaloidów, ale tego chyba niekoniecznie Państwo chcecie. Moje pytanie, wreszcie oddaję głos pani doktor. Skąd się wzięły narkotyki w Ameryce Łacińskiej?
To jest długa historia, bo narkotyki to nie jest jakaś specyfika naszych czasów, ale są obecne na kontynencie od bardzo dawna. Moglibyśmy się doszukiwać takich korzeni chińskich, gdzie narkotyki trafiły ponad 100 lat temu razem z chińskimi pracownikami i robotnikami, którzy byli zatrudniani głównie w Meksyku właśnie do budowy kolei i do różnych takich projektów dużej infrastruktury, jako tania siła robocza w dużej liczbie właśnie trafiali z Chin, a ponieważ warunki pracy i w ogóle warunki życia były bardzo trudne, to wspomagali się przyjmując opium. I takie przyzwyczajenie Meksykanie podpatrzyli. Okazało się, że to jest taki produkt, który można również przygotowywać w samym Meksyku. Troszkę zaczęto handlować, trochę sprowadzać, trochę samemu. Się okazało, że bardzo podatne są meksykańskie ziemie do tego, aby uprawiać mak i produkować potem właśnie opium. I to jest taka jakby pierwsze chyba miejsce, pierwsze takie wrażenia, jeśli chodzi właśnie o samo opium. Jak sobie popatrzymy troszkę bardziej na południe, no to z kolei mamy krzewy krasnodrzewu pospolitego.
Krasnodrzew pospolity, drodzy Państwo, nie sadźcie tego, proszę, w swoich ogródkach, bo generalnie to nie jest absolutnie niewinny krzew. On może być niewinny w warunkach amerykańskich, indiańskich, powiedzmy, w warunkach tamtych kultur, tamtej etnospecyficznej atmosfery, ale u nas na pewno nie. Koka jest rodzima, prawda?
Tak, ale niespecjalnie ona by się w naszym klimacie przyjęła, bo ona potrzebuje bardzo specyficznych warunków, naświetlenia. Rośnie tak naprawdę tylko w trzech krajach. I to jest przede wszystkim Kolumbia, tam jest produkowane około 60% liści kokainowych. Potem to jest Peru, około 30% i Boliwia. To są właściwie te trzy kraje, gdzie więcej ona się nie rozpowszechniła, tam jakieś drobne pojedyncze krzewy, ale na zasadzie takich plantacji i systemowych upraw to są właśnie te trzy kraje, gdzie właśnie ten krzew był stałym elementem, już takim bardzo mocno związanym w ogóle z kulturą tych krajów, obecnym w zasadzie od kiedy tam możemy się dopatrywać tych pierwszych kultur jeszcze preinkackich, i był wykorzystywany do tego, żeby właśnie te liście przeżuwać i one dostarczały energię, zwalczały też na przykład uczucie głodu, dodawały siły i pozwalały przetrwać w warunkach bardzo specyficznych, to znaczy na bardzo wysokich wysokościach, no bo te wszystkie kraje mają część terytorium położoną wysoko w Andach, no i tam, żeby móc pracować, móc żyć. To właśnie ta koka była do tego wykorzystywana. Dzisiaj też kupimy sobie spokojnie liście koki, które można właśnie żuć. Są bardzo zalecane również turystom, którzy cierpią z racji tego, że właśnie są nieprzyzwyczajeni do przebywania tak bardzo wysoko.
Rozumiem. Natomiast przepraszam, że odrobinę prywaty, odrobinę będzie takiego może dziennikarskiego śledztwa, ale pani doktor, myślę, że możemy to powiedzieć. Będąc w Ameryce Łacińskiej wielokrotnie, miałaś okazję przeżuwać liście koki.
I to jest, ja nie powiem tak albo nie, bo chyba nie będę na ten się przyznawać, ale tutaj, prawda, myślę, że to wielu również słuchaczy, jeśli trafili tam, to mogli spróbować specyficzny, gorzki, taki gorzkawy smak, natomiast rzeczywiście zwalcza ból głowy i wszystkie takie dolegliwości jakieś związane właśnie z tą wysokością. To jest bardzo skuteczne, legalne jak najbardziej, natomiast nie wolno tego wywozić z tych krajów. Natomiast o ile same liście są mogą być traktowane jako jakiś specyfik,
tak,
jako
medykament.
Medykament, czy po prostu jaka roślina półlecznicza, prawda? To jeżeli już to sobie przerobimy na pastę kokainową i później poddamy chemicznej obróbce, która nie jest bardzo skomplikowana, bardzo dużo jest jakichś filmików, możemy sobie obejrzeć w różnych mediach społecznościowych, to krąży. Oczywiście i tak nie jesteśmy w stanie tego tutaj sobie przygotowywać. Natomiast no, w celach takich edukacyjnych jak najbardziej, jeżeli ktoś obejrzy taki filmik, to gwarantuję, że nie będzie nigdy w życiu go ciągnęło do tego, aby to chociażby spróbować, bo to jest przygotowywane w sposób absolutnie odstraszający i obrzydliwy. Mhm. Tego nie chcielibyśmy z całą pewnością doświadczyć. Tak myślę. Natomiast no, to jest wtedy wykorzystywane w zupełnie innym celu, prawda? I staje się narkotykiem, który przekracza granice, który stał się no, taką substancją pożądaną i nielegalnie sprzedawaną no, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, teraz coraz więcej do Europy. Także to jest te narkotyki, które się pojawiły, one oczywiście, że w jakimś stopniu były spożywane, są spożywane lokalnie, ale to jest przede wszystkim produkt eksportowy. I mamy opium, mamy heroinę, mamy kokainę, no, która jest chyba najbardziej taka specyficzna, no, bo to jest taki produkt właśnie południowoamerykański, który przekracza granice, najbardziej chyba kojarzony właśnie z tymi kartelami, z całym narkobiznesem, ale dzisiaj ta gama produktów, które powstają właśnie w Ameryce Południowej, są później nielegalnie sprzedawane, no jest dużo szersza.
No, to jest no właśnie wręcz element, stały element krajobrazu wielu państw. Ja w różnych analizach, Joasiu, drodzy państwo, spostrzegłem, no, kartele narkotykowe z pewnością wykraczają poza obręb Meksyku, Kolumbii, Peru, Boliwii. To oznacza, że nawet jeśli, no właśnie, tych plantacji tam nie ma, ale tranzyt, proceder, struktury jak najbardziej są szerszym zjawiskiem, aniżeli fizyczna dostępność do narkotyku. Nawet jeśli mówimy o liściach koki. Co ciekawe, na początku lat 60. ONZ-owska Rada Gospodarczo-Społeczna proponowała, by uwzględnić liście koki, same liście koki, potraktować je jako narkotyk, co oczywiście spotkało się z odpowiedzią kilku państw latynoamerykańskich, które skrytykowały ten pomysł i krytykują, zdaje się, niektóre nawet do dziś, biorąc pod uwagę ten kulturowy wymiar przeżuwania liści koki przez ludność zamieszkującą te państwa. No właśnie, więc ta strukturalna, ten wymiar strukturalny związany z kartelem, związany z przenikaniem tych narkotyków oczywiście jest dużo szerszy. Mam wrażenie, nawet jeśli mówiłeś o opium, że to jest przywleczone, proszę wybaczyć za sformułowanie, ale ono też trochę takie epidemiczne skojarzenie ma, przywleczone przez chińskich pracowników, gastarbeiterów, to oczywiście kokaina jest wybitnie endemiczna. Mam wrażenie, że przez te ostatnie kilkaset lat narkotyki bardzo mocno wniknęły do kultury amerykańskiej. Jest to badane przez antropologów, przez socjologów, także przez politologów, prawda?
Dokładnie. To jest no, takie zjawisko, które wydaje mi się, że ma bardzo wiele wymiarów i musimy je, jeżeli chcemy je zrozumieć, no to na pewno warto je obserwować nie tylko jako pewną ciekawostkę, jako właśnie produkcja z określonych specyfików, ale też właśnie ten wymiar i społeczny, i kulturowy, i polityczny, i gospodarczy przecież. To wszystko łącznie tworzy nam taką bardzo skomplikowaną jakąś mozaikę, no i też powoduje, że bardzo trudno jest z tym procederem i z takim zjawiskiem walczyć. To jest zjawisko międzynarodowe, które przekracza granice, które no, bardzo ściśle też jest związane właśnie z gospodarką krajów latynoamerykańskich. Wydaje się, że takim momentem, kiedy ten wymiar międzynarodowy stał się istotny, to jest krótko po zniesieniu prohibicji w Stanach Zjednoczonych, bo w czasie prohibicji przemycano do Stanów Zjednoczonych z Meksyku przemycano alkohol, no, który wtedy był zabroniony, nie wolno było nim handlować, no więc prawda, doskonały produkt do tego, aby zarobić pieniądze, on przekraczał nielegalnie granice. Później zniesiono jednak prohibicję na początku lat 30. i powstała pewna luka. Więc wydaje się, że wtedy znaleziono właśnie taki produkt, no, który zajął miejsce alkoholu, który stał się już no, legalny, jeśli chodzi o handel w Stanach Zjednoczonych. No więc to było właśnie wówczas opium. Przemycano narkotyki do Stanów Zjednoczonych z Meksyku, ażeby te powiedzmy eksporterzy, te osoby, które zajmowały się wcześniej przemytem alkoholu, no dalej chcieli jakby w taki sposób, wykorzystując te już
kanały,
przetarte szlaki, tak, chciały dalej no, czerpać z tego zyski.
Czyli najpierw Amerykanie zaczęli uzależniać się od heroiny, dobrze rozumiem, dopiero później kokaina.
No kokaina później weszła, to są raczej takie jakby na masową skalę, to jest koniec lat 70., a tak naprawdę lata 80., kiedy mamy bardzo poważny wzrost karteli kolumbijskich, karteli, które no właśnie na tej kokainie zaczęły budować swoją potęgę. To jest słynny czy sławetny Escobar, który zbudował po prostu niesamowitą...
Pablo Escobar,
tak znany nam no, też z popkultury przecież i z serialu chociażby, chociaż no, jego takie prawdziwe życie oczywiście nie było tak romantyczne i było tak piękne, jak ukazane w telewizji, a natomiast rzeczywiście to jest czas, te lata 80., kiedy Kolumbia buduje potężne kartele i właśnie takim wdzięcznym odbiorcom wdzięcznym, czyli rosnący popyt i coraz większy rynek, bardzo chłonny rynek, ogromne pieniądze, które za tym szły, no to są właśnie Stany Zjednoczone, które potrzebowały tej kokainy, jak się okazywało, w ogromnych ilościach, a ponieważ za tym idą ogromne pieniądze, no to oczywiście tutaj napędzało się to w zasadzie samo w kółko. To są lata 80., kiedy te kartele kolumbijskie dominują i dopiero gdy zostały one w jakiś sposób jednak rozbrojone, to jest koniec lat 80. I te sławetne właśnie kartele z Cali, z Medellin przestają mieć takie znaczenie międzynarodowe, to wtedy Meksyk, który wcześniej służył tylko w zasadzie do przerzutu tej kokainy, okazuje się, że przejął w ogóle zarządzanie tym narkobiznesem. I to są lata 90., kiedy następuje wzrost znaczenia Meksyku no, w całej organizacji tego bardzo skomplikowanego procesu.
To się nawarstwia, drodzy Państwo, narasta i dzisiaj mam wrażenie, że Kolumbia jest w cieniu Meksyku. Do tego przejdziemy za chwilę, ale jeszcze chwilę w tej części programu. Ja mam wrażenie, że rozmawiając ze swoimi studentami na zajęciach, masz też, zderzasz się z różnymi opiniami. Chciałbym, ponieważ no, słuchacze Radia Lublin jednak nie mają tego na co dzień, nie mają możliwości rozmowy z ekspertami na co dzień, byśmy oddzielili od siebie fakty od mitów dotyczących no właśnie narkotyków, czy też narkobiznesu w Ameryce. Czy jest tak, czy zwróciłabyś uwagę na jakieś informacje, na jakieś, no właśnie, oceny, które nie mają do końca, nie mają zbyt dużo z prawdą w swoich badaniach, ze swoich obserwacji?
Takich mitów, które narosły wokół tego całego narkobiznesu, jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że najważniejszy, z którym warto walczyć, to jest właśnie taki próba takiego romantyzowania w ogóle całego narkobiznesu, ale też tych bossów narkotykowych.
Okej, bardzo ważna rzecz.
jakoby no, tu stoją ponad prawem, ale z kolei pomagają tym biednym, uciśnionym.
Tacy latynoscy janosicy, tak? Tacy janosicy.
No właśnie. I to nie do końca jest prawda. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że kartele no, angażują się na przykład w jakieś akcje społeczne, że dystrybuują żywność w momencie, gdy są jakieś klęski żywiołowe. Gdy mieliśmy na przykład pandemię, no to rozdawali maseczki i tak dalej. No właśnie po to, żeby budować ten mit. No bo to jest oczywiście, że celowe. Ale tutaj jeszcze chyba warto powiedzieć, bo myślę, że to też tutaj gra na właśnie na korzyść tych karteli. Niestety, że oni bardzo intensywnie budują propagandę. To są też organizacje, które mają swoje kanały społecznościowe, swoje jakby gazetki, swoje filmy produkują po to, aby przekazywać taki pozytywny obraz, że właśnie angażują się w to, że w pilnowanie porządku. Jeżeli no, mąż bije żonę, no to ona w zasadzie nie ma się do kogo zwrócić, no to właśnie ten boss narkotykowy pogrozi.
Może wymierzyć sprawiedliwość nawet w skrajnym przypadku.
Może wymierzyć sprawiedliwość, prawda? No więc mnóstwo też jakichś takich pozytywnych okoliczności, które gdzieś tam dookoła narastają. Oczywiście część będzie prawdziwa, ale większość to jest oczywiście propaganda i pewien mit, który narasta. Są też, powstają jakieś ballady o tych bossach, tak, które mają budować no też pewną historię, a więc każdy przecież chciałby być takim bogatym człowiekiem, bardzo właśnie o silnej władzy, majętnym, który no, ma mnóstwo drogich domów, samochodów i tak dalej. A więc to też tak zdarza się, że wygląda. Natomiast gdy tam sobie gdzieś w głąb spojrzymy, no to przecież ci bossowie są bardzo często osobami no, zagubionymi, które tylko przez bardzo krótki czas dysponują jakimś majątkiem i albo kończą no, w jakichś rozgrywkach tych gangów pomiędzy sobą, albo po prostu są aresztowani i resztę życia spędzają w więzieniu. Więc to też taki chyba mit, z którym warto tutaj trochę podyskutować.
Będziemy dyskutować, drodzy Państwo, ale zrobimy to po krótkiej muzycznej przerwie. Moim celem nie jest romantyzowanie narkobiznesu, ale być może część z Państwa takie wrażenie odniesie. Do usłyszenia za chwilę.